Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież przyjął na audiencji głuchoniemych i niewidomych, zachęcił ich do budowania kultury spotkania. Bezprecedensowe wydarzenie na Krymie. Muzułmanie otwierają swe meczety na prawosławne liturgie. Sytuacja chrześcijan w Egipcie wciąż jest dramatyczna. 29 marca zapraszam na wieczorne aktualności. Jezus pragnął się spotykać przede wszystkim z ludźmi naznaczonymi chorobą czy niepełnosprawnymi, aby ich uzdrowić i przywrócić im pełną godność. Właśnie ci ludzie stają się świadkami nowej postawy, którą możemy nazwać kulturą spotkania. Papież zwrócił na to uwagę, przyjmując w watykańskiej auli Pawła VI kilka tysięcy włoskich głuchoniemych i niewidomych. Nawiązał do jutrzejszej Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia.
Ten człowiek był niewidomy od urodzenia i zepchnięty na margines w imię fałszywej koncepcji, według której dosięgła go kara Boża. Jezus radykalnie odrzuca ten sposób myślenia, który jest naprawdę bluźnierczy. Jezus to odrzuca i spełnia dla niewidomego dzieło Boże, przywracając mu wzrok. Jest jednak godne uwagi, że ten człowiek, wychodząc od tego, co mu się wydarzyło, staje się świadkiem Jezusa i jego dzieła, które jest dziełem Bożym, dziełem życia, miłości, miłosierdzia. Przywódcy faryzeuszów w swoim poczuciu pewności osądzają jego i także Jezusa jako grzeszników. Natomiast uzdrowiony ślepiec z rozbrajającą prostotą broni Jezusa, a w końcu wyznaje wiarę w Niego i podziela również jego los. Jezus zostaje wykluczony i on tak samo. Jednak w rzeczywistości ten człowiek wszedł do nowej wspólnoty opartej na wierze w Jezusa i na miłości braterskiej.
Nawet jeśli w kwestiach etycznych Stolica Apostolska i USA nie znajdą wspólnej drogi, to możliwe będzie rozwiązanie kompromisowe. Takie przekonanie wyraził arcybiskup Silvano Tomasi. Watykański obserwator przy genewskich agendach ONZ wziął udział w prezentacji raportu o nauczaniu społecznym Kościoła. Papieskiego dyplomatę zapytano o komentarz do wizyty prezydenta Baracka Obamy w Watykanie.
Pierwszym wrażeniem z tego spotkania była widoczna serdeczność, a zatem wola ze strony Stolicy Apostolskiej, by znaleźć wspólny grunt dla walki z biedą, przeprowadzenia reformy migracyjnej, czyli bardzo ważnych tematów społecznych, oznajmił arcybiskup Tomasi. Zaznaczył jednak, że są też inne kwestie, szczególnie etyczne, które niepokoją Kościół. Od tego spotkania, w opinii watykańskiego dyplomaty, może jednak zacząć realnie rosnąć wola znalezienia kompromisowych rozwiązań tych spraw.
Mimo iż bractwo muzułmańskie odsunięto od władzy, sytuacja chrześcijan w Egipcie jest cały czas dramatyczna. Świadczy o tym najnowszy raport opracowany tam przez Krajową Komisję Praw Człowieka.
Dokument mówi o nieustannych porwaniach, podpaleniach domów i niszczeniu sklepów należących do Koptów. Wierni napotykają także na poważne trudności, gdy chodzi o swobodę sprawowania kultu. Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie Luksoru, Sauhacz i Asuanu. Raport został opracowany na podstawie świadectw, dokumentów policyjnych oraz materiałów wideo i zdjęć dokumentujących zbrodnie.
Muzułmańscy Tatarzy na Krymie gotowi są gościć w swoich meczetach prawosławne liturgie. Zaproponowali to duchowieństwu Patriarchatu Kijowskiego, które przyjęło ich zaproszenie. Skorzysta z niego jednak dopiero wówczas, kiedy wierni tego patriarchatu nie będą się już czuli w swoich cerkwiach na Krymie bezpieczni albo zostaną z nich wprost wypędzeni. Na razie dwóch księży należących do Patriarchatu Kijowskiego opuściło Krym, ale 11 pozostałych na czele z arcybiskupem Klemensem Kuszczem nadal pełni tam posługę. Tymczasem ukraińskie cerkwie patriarchatów moskiewskiego i kijowskiego oficjalnie zapowiedziały rozpoczęcie dialogu celem utworzenia na Ukrainie jednego kościoła prawosławnego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Rok 1987 to czas konającego komunizmu, ale i związanej z upadkiem Solidarności, utraty nadziei na upragniony przełom. W czasie swej pielgrzymki Jan Paweł II mówił nie tylko do nas, ale i za nas, przypominając z mocą, że walka nie może być silniejsza od Solidarności. Przy mikrofonie ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Beaty Zajączkowskiej Dziedzictwo Wielkiego Siewcy.
Przed kanonizacją dwóch papieży. Jan XXIII i Jan Paweł II i już niebawem święci.
Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby. Pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się, wypowiadania swoich poglądów. Pamiętajcie o jego godności, której muszą się spotykać poczynania wszystkich społeczeństw i społeczności. Wszelkie naruszanie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla pokoju.
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1987 roku, była dość wyjątkowa.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
Zbiegła się i trwała równolegle niejako z pierwszym po wojnie w Polsce kongresem eucharystycznym. Z tym, że wydaje mi się, że to był bardzo świadomy zamysł także papieża. Bo przypomnijmy sobie troszkę sytuację społeczną Polski. Wypalająca się epoka komunizmu, rodząca w świadomości społecznej przede wszystkim poczucie chyba narastającej beznadziejności i braku perspektyw na przyszłość. I myślę, że cały zamysł duszpasterski i duchowy tej pielgrzymki polegał na tym, żeby wezwać rodaków, wezwać Polaków do jakiegoś pogłębienia, do tego wypłynięcia na głębię, co zostało expressis verbis na początku trzeciego tysiąclecia sformułowane, ale to była taka próba wypłynięcia na głębię w tej sytuacji Polski końca lat 80. i konającego komunizmu.
To jest druga pielgrzymka w czasie tego trudnego okresu po stanie wojennym.
Ambasador Hanna Suchocka.
Miała miejsce w sytuacji powolnej utraty nadziei na jakąś zasadniczą zmianę. Po zrywie solidarnościowym w 80 roku, po tej jakiejś takiej euforii, przychodzi stan wojenny, ale też w tych pierwszych latach stanu wojennego jest takie trochę oczekiwanie, że to wkrótce się skończy, że znowu nastąpi jakiś przełom. I ta pielgrzymka Ojca Świętego w 83 roku rodziła takie nadzieje na jakiś szybki przełom. To się nie stało i zaczynało właśnie takie być wchodzenie w taki rytm trochę beznadziei.
Ojciec Święty i jego współpracownicy byli bardzo zatroskani o to, żeby wszystko, co papież przekazuje Polsce, było tutaj nie tylko usłyszane.
Ojciec Andrzej Koprowski.
Nie tylko przyjęte w euforii tłumów na trasie pielgrzymki, ale żeby było podjęte, przełożone na język postaw ludzkich, programów duszpasterskich, żeby stało się punktem odniesienia dla refleksji różnych środowisk społecznych, środowisk opiniotwórczych, twórców kultury, środowisk robotniczych, młodzieży. I dlatego wtedy ze Stolicy Apostolskiej wyszła sugestia na nieco ponad pół roku przed terminem tej czerwcowej wizyty Ojca Świętego w Polsce, żeby Radio Watykańskie przygotowało obszerny, kilkunastoodcinkowy cykl audycji przypominających treści nauczania papieskiego i sytuujących te treści w kontekście życia społecznego, przemian kulturowych, życia kościelnego w Polsce. W nadziei, że to będzie wykorzystane w procesie przygotowania do głębszego odbioru przez społeczeństwo treści, jakie Jan Paweł II przekaże potem w czasie swojej wizyty. Zdawaliśmy sobie sprawę z istniejącej cenzury, z ograniczeń politycznych, ale trzeba powiedzieć otwarcie, że echo i wysiłek środowisk lokalnych był bardzo mizerny. Z Rzymu było to widziane jako marnowana szansa, ale też jako sygnał zadań dotyczących żywotności samego Kościoła w przecież zmieniających się warunkach.
Szlak tej pielgrzymki tak biegł od Warszawy przez Kraków, Tarnów, Lublin, aż po Szczecin, Gdańsk i te słynne wszystkie miejsca, jakie papież wówczas odwiedzał. I zaczęło się od wyraźnego upomnienia o podmiotowość narodu. To było spotkanie ze światem polityki, z najwyższymi władzami ówczesnej Rzeczpospolitej Ludowej na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie papież wyraźnie upomniał się o podmiotowość narodu polskiego. O tym mówił, że Rzeczpospolita powołuje nas do podmiotowości i do szanowania przez władzę podmiotowości każdego człowieka i całego społeczeństwa.
Tylko wówczas naród żyje autentycznie własnym życiem, gdy w całej organizacji życia państwowego stwierdza swoją podmiotowość. Stwierdza, że jest gospodarzem w swoim domu, że współstanowi przez swoją pracę, przez swój wkład. Jakże istotne jest dla życia społeczeństwa, ażeby człowiek nie stracił zaufania do swojej pracy, aby nie odczuwał zawodu, jaki ta praca mu sprawia, żeby był w niej i poprzez nią on sam, jako człowiek, afirmowany. On, jego rodzina, jego przekonania.
Pielgrzymka roku 87, ona miała bardzo wyraźne odniesienia polityczne. I to była kolejny raz danie przez Ojca Świętego narodowi takiego zastrzyku nadziei i obudzenia myślenia, że może nastąpić zmiana.
I to, co papież mówił wtedy, kiedy spoglądamy na to z dzisiejszej perspektywy, wydaje się niezwykle aktualne na dziś. Choćby problem społeczny, problem solidarności. Gdynia, Gdańsk. Solidarność musi iść przed walką. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Jeden drugiego brzemiona nosić. Jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu i nigdy samotnie, bez pomocy drugich. To wszystko, co Ojciec Święty mówił wtedy o walce o dojrzalszy kształt życia ludzkiego, o człowieka. Myślę, że w tamtym kontekście miało to określone swoje osadzenie, ale jest niezwykle żywotne i dziś.
Ojciec Święty nigdy nie nawoływał do gwałtu, do tego, ażeby w jakiś sposób użyć siły przy dokonywaniu przemian. To jest, jakby można powiedzieć, istotne przesłanie Ojca Świętego, że on wskazuje wartości, wskazuje cele, do których należy dążyć, ale także pokazuje środek, metodę, że to musi być zawsze metoda pokojowa, metoda rozmowy, metoda, która zakłada gotowość przebaczenia, gotowość podania sobie ręki, gotowość spotkania się dwóch wrogów, dwóch przeciwników. Ojciec Święty zdaje sobie sprawę, że tylko w taki sposób można budować. I miał pełną tego świadomość, że jedzie do kraju, w którym istnieje napięcie silne pomiędzy władzą, a pomiędzy dużą częścią społeczeństwa. Że co więcej, istnieje pewna przepaść i nienawiść nawet w wielu aspektach. I dlatego z jednej strony dosyć mocno i stanowczo nawoływał do władz poprzez swoje wystąpienia, ale także, jeszcze raz podkreślam, cały czas wskazywał metodę porozumienia się, znalezienia takiego rozwiązania, które by umożliwiło przemianę, ale nie doprowadziło do rozlewu krwi.
Wielkie wezwanie do tej solidarności to jest gdańska zaspa. Niesamowite przeżycie, miałem okazję tam być. Atmosfera, czuło się pewien smutek, pewien lęk, pewną trwogę, ale jednocześnie, że coś się rodzi, że jakaś iskra tutaj wypływa z tego nauczania papieskiego. I tam wyraźnie papież mówił nie tylko do was, ale za was. Czyli ta rola Jana Pawła II wobec totalitaryzmu, obrona tożsamości narodu, tożsamości każdego człowieka, a zarazem w tym okresie pewnego smutku i beznadziejności, jak powiedziałem, pewnego upadku też Solidarności jako związku, który był zakazany, którego struktury tak naprawdę się rozpadały wówczas, chociaż o tym głośno się nie mówiło i nie należało mówić. Znowuż nowa definicja Solidarności. Solidarność w nawiązaniu do świętego Pawła jako jeden drugiego brzemiona noście.
Jeden drugiego brzemiona noście. To zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy
brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugiej. Nie może być walka silniejsza od solidarności. A właśnie chcę o tym mówić, więc pozwólcie się wypowiedzieć papieżowi. Skoro chcę mówić o was, a także w pewnym sensie za was. Bogu dzięki, jeszcze żyję i chcę mówić dalej. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona i rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy się mówi naprzód walka, choćby w znaczeniu walki klas, to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie, jako ci, których trzeba zwalczać, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego brzemiona nosić.
Solidarność nie jako walka, nie jeden przeciw drugiemu, ale razem ku budowaniu czegoś nowego. I ja myślę, że ten impuls coś dał. Znaczy owoce tego zobaczyliśmy 2 lata później w 1989 roku. Ja myślę, że tutaj ten niezwykły prorocki aspekt społeczny, bo to jest bardzo silne w pielgrzymkach Jana Pawła II, zaowocował jakimś odrodzeniem, jakimś ruchem, także w tejże Solidarności.
W tym roku 1987 część ludzi już troszkę inaczej patrzyła na kwestie Solidarności. Już jednak ten okres stanu wojennego i okresu po stanie wojennym wycisnął pewne piętno na myśleniu wielu ludzi, dla których Solidarność z tego symbolu takiego zasadniczego zmiany i symbolu, który mógł doprowadzić do istotnej zmiany w Polsce, przez wielu tych, którzy kiedyś nawet byli członkami Solidarności, bo trudno powiedzieć ludźmi Solidarności, że oni zaczęli jakby już też od tej idei odchodzić. I dlatego to przypomnienie Ojca Świętego, przypomnienie istoty Solidarności jako takiej, właśnie tego wspólnego bycia, tego wspólnego działania na rzecz kraju, na rzecz tego, żeby zmienić coś w kraju, było niezwykle istotne.
Znowuż Gdynia-Gdańsk, to co papież mówił o uszanowaniu wszelkich różnic, jedność wielości, sposób bytowania ludzkiej wielości, mniejszej i większej, całej ludzkości, poszczególnych narodów, bytowania w jedności godnej człowieka. Nie wszyscy przeciw wszystkim, ale wszyscy z wszystkim i wszyscy dla wszystkich.
Niech więc Eucharystia świadczy wobec wszystkich nas, drodzy bracia i siostry, moi rodacy, o tej miłości, którą Chrystus do końca nas umiłował. Niech oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków. Jak nieodzowne jest takie świadectwo, jak twórcze. Tylko taka miłość do końca zdolna jest oczyszczać sumienia. Musimy wyzwalać się z dziedzictwa nienawiści i egoizmu, bo Eucharystia to sakrament miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga, a równocześnie jest to sakrament miłości człowieka do człowieka, sakrament, który tworzy wspólnotę.
Jutro wrócimy do pielgrzymki z 1987 roku i wołania Jana Pawła II, by siłę czerpać z Eucharystii. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.